Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie głównie książkowe moich ostatnich chyba 2 tygodni mniej więcej. Opowiem Wam o 3 książkach, o jednym serialu z HBO, od razu zdradzę, ale także o jednym przedstawieniu teatralnym oraz o mojej wizycie w bardzo ciekawej galerii, do której będę Was serdecznie zachęcać. Zacznijmy od książek jednak. Zacznę od książki, którą przeczytałam pierwszą w kolejności. To jest książka Teresy Bowman, którą prawdopodobnie wielu z Was już zna, bo książka nie jest najnowsza. To jest książka o Zmierzchu Teresy Bowman, tak jak wspomniałam, wydało to wydawnictwo Pauza i książkę tłumaczyła Justyna Czechowska. Tak jak powiedziałam, nie jest to nowa książka, ponieważ została wydana w 2019 roku. Ja tej autorki, czyli Teresy Bowman, czytałam jeszcze jedną tylko książkę, która nosi tytuł Ta druga, i z tego co wiem, to podobno książka o Zmierzchu jest sytuowana na najniższym miejscu ze wszystkich książek tej autorki, a napisała ona 3 książki, czyli oprócz o Zmierzchu i oprócz tej drugiej wydana została książka Andromeda. Wszystkie zostały wydane przez wydawnictwo Pauza. Ja Andromedy nie czytałam, więc nie potrafię się wypowiedzieć, czy faktycznie jest to najsłabsza książka. Uważam, że ona jest dość porównywalna do książki Ta druga, ale zacznijmy do brzegu o tej książce, czyli o Zmierzchu. Książka ta jest niezwykle krótka, ale to też napomknę o tym na samym końcu. Bohaterką tej książki jest Karolina Anderson, która jest doktorem historii sztuki, na Uniwersytecie gdzieś tam w Sztokholmie i pracuje jako doktor, który opiekuje się studentami i jest takim promotorem prac doktorskich. Ma pod swoimi skrzydłami kilkoro studentów, no i teraz w nowym roku jakby przychodzi pod jej opiekę nie do końca nowy student, ale taki student, z którym nie miała do tej pory więcej bliższego kontaktu, więc się z nim zapoznaje. Oprócz tego Karolina jest osobą, która dość niedawno, świeżo się rozwiodła. Świeżo to znaczy mniej więcej rok temu. Zaczyna takie swoje własne życie singielki, a trzeba też przyznać i powiedzieć, że jest już w okolicach 40, a może nawet po 40. I to wszystko ma bardzo duże znaczenie, ponieważ to jest właśnie powieść o osobie, która po pierwsze mierzy się ze swoją samotnością, którą dopiero nie tak dawno odkryła. Po drugie, jest osobą po 40, czy też w okolicach 40, czyli przeżywa tak zwany kryzys wieku średniego. A to znaczy też, że w pewien sposób dojrzewa, w pewien sposób mierzy się ze swoją, w jakiś tam sposób zestarzeniem się, ponieważ dostrzega to, że staje się coraz mniej atrakcyjna. I to wszystko sprawia też, że mamy taki dysonans, bo widzimy, że Karolina jest osobą, która obraca się w takich kręgach intelektualnych, która jest na dość wysokim stanowisku, jest osobą szanowaną, cieszy się takim szacunkiem w środowisku właśnie uniwersyteckim, ma pod swoją opieką właśnie studentów. Do tego też napisała dość ciekawą i poczytną książkę na temat historii sztuki. A mimo to ona nadal czuje się nie do końca dobrze postrzegana. Wydaje jej się cały czas, że jest oszustką, doświadcza czegoś, co się nazywa syndrom oszusta, to znaczy, że nie zasługuje na ten sukces, który ją spotkał, to znaczy, że to wszystko tak naprawdę przez pomyłkę się dostała, otrzymała, przez przypadek jakiś, przez zbieg okoliczności, przez jakieś zwykłe zrządzenie losu, a nie było to jej wynikiem jej ciężkiej pracy, co tak naprawdę miało miejsce oczywiście. To nie jest też bohaterka, której się kibicuje. Ona nie jest sympatyczna, ale mam takie wrażenie, że właściwie nie na tym zależało autorce, żeby stworzyć bohaterkę sympatyczną, tylko żeby stworzyć bohaterkę, która jest kontrowersyjna i o której będzie można porozmawiać, która będzie takim zaczątkiem do rozmów z kimś, kto już też tę książkę przeczytał. Bo uważam, że to jest bardzo interesujący punkt wyjścia, kiedy kobieta, która jest na wysokim stanowisku, nadal postrzega samą siebie poprzez swoją fizyczność, poprzez swój fenotyp, poprzez tą powierzchowność. I że cały czas potrzebuje potwierdzać swoją atrakcyjność i swoją wartość tak naprawdę właśnie poprzez tę atrakcyjność wizualną i musi to potwierdzać w oczach innej osoby. To znaczy, że ona tak naprawdę cały czas szuka też kontaktu z mężczyznami. Są to bardzo często kontakty jednorazowe albo na bardzo krótkie, bardzo krótki czas. To są takie kontakty romantyczne, ale też powiązane bardzo często z seksem. I jest to taka jednorazowa przygoda seksualna albo bardzo krótka przygoda seksualna. I nadal ona tak właśnie potrzebuje tego utwierdzenia się, że ponieważ była w stanie kogoś poderwać, była w stanie kogoś właśnie zachęcić do tego, żeby z nią odbył stosunek seksualny, to ona się czuje cały czas przez to atrakcyjna, takie mam właśnie poczucie, że to było kluczem do tej postaci. I jest to ciekawe, bo chętnie bym z kimś o tym porozmawiała właśnie, czy tak też odczuwają tę książkę i tę postać. Książka jest bardzo prosta, ona jest też prosta i krótka. Ona jest napisana prostymi, bardzo krótkimi zdaniami. Ma chyba około 200 stron. Czyta się ją niezwykle szybko i ja ją naprawdę Wam bardzo polecam. Tak jak mówię, nie mam porównania z tą podobno najlepszą książką, czyli książką zatytułowaną Andromeda, ale czyta się ją sprawnie. Tak naprawdę ciekawi nas, co się wydarzy Karolinie, bo tam jest pewien wątek, który jest taki nawet trochę sensacyjny, więc świetnie się ją czyta i uważam, że warto przeczytać właśnie i później porozmawiać z kimś na ten temat, jak właśnie się odczytuje tę postać. Ona mnie raczej nie zostanie mi długo w pamięci, bo niestety wyparowuje dosyć szybko, ale mimo to uważam, że warta jest polecenia. Drugą książką, którą przeczytałam właśnie w ostatnim czasie, jest to książka Konrada Oprzętka, zatytułowana Łaskoci. Została ta książka wydana w wydawnictwie Świat Książki w 2018 roku. I ja o tej książce wspominałam w odcinku poprzednim, kiedy mówiłam o intrygujących tytułach, ponieważ ten tytuł Łaskoci bardzo mnie zaciekawił. Ciekawa byłam, co on oznacza. Dla mnie to było takie połączenie łakoci i łaskotek, ale zaraz Wam zdradzę, o czym jest. To jest też książka cieniutka, też około 200 stron, 200 stron i też napisana dość prostymi, krótkimi zdaniami. Ale jednak tutaj język jest dość istotny. Ta warstwa stylistyki jest ważna, ponieważ tutaj jest to język ze sporą ilością metafor, ponieważ ten świat, który zbudował autor, jest dość oniryczny, więc te metafory pozwalają go zbudować właśnie. Dodatkowo tutaj akcja dzieje się w małym mieście, w bardzo malutkim miasteczku, albo w małej wsi nawet. A to jest zbudowane poprzez język taki regionalny, wiejski, prosty. I to zderzenie tej metaforyki, tej oniryczności w języku razem z tym prostym językiem takim wiejskim jest bardzo ciekawym zderzeniem i bardzo ciekawym zabiegiem. Uważam, że autor bardzo dobrze sobie poradził właśnie w tej warstwie językowej i to jest bardzo ciekawe. Natomiast co mogę powiedzieć o fabule, bo nie chciałabym Wam też za dużo zdradzać, bo dla mnie było to też ciekawe odkrywanie, co się wydarzyło w tej książce. To było bardzo satysfakcjonujące, odkrywanie kolejnych warstw. Bo tutaj wiemy od samego początku, że coś się złego zdarzyło w tej wsi. Nie wiemy dokładnie co, wiemy, że ktoś umarł, nie wiemy kto, nie wiemy ile osób i nie wiemy w jaki sposób. Niestety opis z tyłu książki zdradza, co się wydarzyło, co uważam jest bardzo niefortunne, ale jeżeli nie przeczytacie tego opisu z tyłu, to będziecie mieli bardzo dużą frajdę właśnie w odkrywaniu tego, co się stało i dlaczego się stało i kto umarł. Kluczem też tutaj w tej książce jest to, właściwie kluczowe jest to, jak wieś, jak ludzie zareagują właśnie na tę tragedię. To znaczy, czy się zjednoczą w obliczu tej tragedii, czy się odwrócą od siebie, jak się rozwiną te ich relacje. No i to jest, uważam, bardzo interesujące. Natomiast wracając do tytułu, czyli do tych łaskoci tytułowych, to jest po prostu, jak się okazuje, sposób odmiany słowa łaskotać. Bo jest tutaj takie zdanie na przykład, które się powtarza tutaj częściej. Jeszcze będzie spokój, a życie połaskoci. Jeżeli chodzi o język, to on też tutaj jest przepełniony wielką ilością, dla mnie wielką, takich sformułowań, które oznaczają rzeczy obrzydliwe. Są tu jakieś wydzieliny fizjologiczne z ciała. Są tu też właśnie strupy, krew, pot, wymiociny, mocz, uryna, naprawdę dużo takich obrzydliwości, plus dodatkowo czasowniki, które podkreślają tą taką obrzydliwość. Coś pełznie, coś się sączy, jak ropa z rany. Naprawdę jest to bardzo plastyczny język i dla tego języka uważam warto przeczytać tę książkę, bo tutaj fabuła faktycznie nie jest jakaś taka super interesująca, chociaż tak jak mówiłam, satysfakcjonujące jest odkrywanie tego, co tutaj się wydarzyło kiedyś tam. Więc mimo tego, że mam jakieś tam zastrzeżenia do tej książki, to uważam, że jest to bardzo ciekawa książka, a jeszcze tylko wspomnę, że jest to debiut prozatorski, to znaczy powieściowy tego autora, bo do tej pory pan Konrad Oprzędek był znany raczej jako pisarz non-fiction, ale ja go nie znałam. Jeśli chodzi o trzecią książkę, jaką przeczytałam, to chyba będzie to najbardziej ciekawa pozycja, o której zresztą też wspominałam w ostatnim odcinku podcastu i filmu, czyli o tych intrygujących tytułach książek, bo przyznajcie, że Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi to jest tytuł, który intryguje, ciekawi, mnie ciekawiło na przykład, co to są te krótkie wywiady, z kim one będą przeprowadzone i o czym w ogóle będzie ta książka. Okazuje się, znaczy może zacznijmy od faktów. Tytuł książki Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi. Napisał tę książkę David Foster Wallace. Tłumaczką jest Jolanta Kozak. Wydawnictwo WAB wydało tę książkę w 2020 roku. Z tym, że w oryginale ta książka wyszła w 1999 roku, co oznacza, że 21 lat później została wydana w Polsce. David Foster Wallace jest znany w tym roku, przynajmniej pozostał poznany przez polskich czytelników jako autor książki Niewyczerpany żart, czyli Infinite Jest, z którą było związanych kilka kontrowersji, przynajmniej jeżeli chodzi o przekład. Natomiast w Polsce wydane zostały właśnie te krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi, również rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię. Blady Król został wydany i chyba tyle, a może jeszcze coś. W każdym razie to jest pierwsze moje spotkanie z tym autorem. I od razu przyznam Wam na głęboką wodę zostałam rzucona, chociaż może po prostu to jest tego typu autor, że on się nie bawi z czytelnikiem, on go po prostu strzela w twarz z liścia, bo każde z tych, w ogóle może zacznijmy od tego, co to jest za forma. To są opowiadania, chociaż opowiadania to jest bardzo płytkie słowo, które raczej nie mieści w sobie tej ilości form, które tutaj autor zawarł. Mamy tutaj, z tego co pamiętam, 23 różne utwory. Niektóre tytuły się powtarzają, bo na przykład Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi powtarzają się 4 razy. Jest też Diabeł ma co robić, który powtarza się 2 razy. 2 razy powtarza się Świat dorosłych. I jeszcze jeden przykład przepuszczalności pewnych granic pojawia się 3 razy. I ta ilość właśnie form literackich, właśnie, bo to jest bardzo takie trudne do określenia, czy to są opowiadania, czy to są jakieś reportaże, czy to są eseje. Naprawdę bardzo trudno to określić. Są to utwory beletrystyczne, a zaraz Wam powiem, dlaczego tak myślę, bo tutaj mam pewien cytat, który sobie zaznaczyłam, żeby Wam przeczytać. Na bardzo różne tematy, o różnych ludziach, o różnych bohaterach, w różnej formie jest to napisane. Sięgnę do swoich notatek, bo tam bardzo mądre rzeczy napisałam, dlatego sięgnę sobie do swoich notatek. Tak jak mówię, no one są bardzo, ale to bardzo różne. Jest tutaj na przykład właśnie taki zestaw zatytułowany Oktet, który według mnie w formie literackiej jest zbliżony do tego, z czym mnie się kojarzył Italo Calvino, szczególnie w książce Jeśli zimową nocą podróżny. Dobrze mówię? Nie, to nie jest chyba tytuł książki Italo Calvino. Nie wiem, czy to wytnę, ale nieważne. W każdym razie kojarzy mi się to z Italo Calvino. A przeczytam Wam właśnie z tego fragmentu Oktet. Jest tutaj taki akapit, który tłumaczy troszeczkę te formy beletrystyczne. Jesteś niestety pisarzem. Próbujesz stworzyć cykl bardzo krótkich utworów beletrystycznych, utworów, które jednak nie będą ani contes philosophiques, ani skaczami, ani scenariuszami, ani alegoriami, ani bajkami w ścisłym sensie. Chociaż nie kwalifikują się też właściwie jako opowiadania. Nawet nie jako bytujące na granicy gatunku mikroformy flash fiction, które tak się upowszechniły w ostatnich latach, jakkolwiek bowiem są to utwory beletrystyczne naprawdę krótkie. To jednak nie polegają na tym samym, co flash fiction. Na czym właściwie miałyby polegać, trudno objaśnić. No i właśnie cały ten zbiór jest taki, że go bardzo trudno objaśnić. Są tu też takie fragmenty, które są na przykład bardzo postmodernistyczne w swoim stylu. Ja gdzieś tam na Instagramie zamieszczałam formę, pierwszą stronę pewnego opowiadania, właśnie utworu beletrystycznego, który dla mnie, ten tytuł właśnie, który zamieściłam, to był Tristan, wydałem Sisinar na pastwę eko. I pierwsza strona mnie po prostu rozwaliła, a później było coraz trudniej mi to czytać. I to na tym właśnie opowiadaniu, na tym opowiadaniu Tristan troszkę się poddałam, ale doczytałam dalej. Więc tutaj jest też dużo takiego postmodernistycznego podejścia, takiej zabawy, eksperymentu z formą książki, z formą powieściową, z formą opowiadaniową, może nie powieściową. Też z formą zapisu. Te tytułowe, krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi to nie są stricte wywiady. To jest wypowiedź jednej osoby przerywana sformułowaniem pyt. Co sugeruje, że to może być albo pytający, albo pytanie. Natomiast nie wiemy, co się zawiera w tym pytaniu, bo potem następuje kolejna wypowiedź tej pierwszej osoby. Czyli to jest taki monolog przerywany tylko i wyłącznie takim sformułowaniem, które sugeruje dialog, które sugeruje wywiad, ale nim nie jest. To jest taki jednoosobowy dialog, który w sumie jako dla mnie, dla czytelniczki był właściwie monologiem osoby. I te, co ciekawe właśnie, te krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi były wywiadami i monologami wyłącznie mężczyzn. To tutaj bohaterami właśnie byli głównie mężczyźni, którzy mieli jakieś opowieści o swojej albo seksualności, albo o swoich relacjach, albo o swoich fetyszach, fantazjach erotycznych. To wszystko dotyczyło w jakiś sposób właśnie takich relacji, ale również i w dużej mierze seksualnych. Pokazuje to też jakby miejsce mężczyzny pod koniec XX wieku. I miejsce mężczyzny i to, jak tak naprawdę dla niego jest trudno nawiązać jakieś relacje. Chociaż nie chcę też jakoś bardzo filozofować w tym temacie, nie jestem specjalistką, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe pod tym względem, ten zbiór właśnie, że tutaj jest podjęty temat takich właśnie fantazji erotycznych mężczyzn i fetyszy i ich problemów takich z nawiązaniem relacji. Bardzo to było interesujące. Jeszcze sobie zerknę właśnie do swoich notatek. Jest to tutaj jedno z pierwszych opowiadań, które jest napisane w drugiej osobie. Właściwie no tak, stoisz, idziesz, robisz i tak dalej. Zatytułowane ono jest Na zawsze w górze. Jest to chyba mój ulubiony tekst z tego całego zbioru. Jest napisany pięknym językiem i nie ma tutaj w ogóle żadnej formy eksperymentu, przynajmniej w moim rozumieniu eksperymentu literackiego. Jest to stricte właśnie opowiadanie, króciutkie faktycznie, ale pięknym językiem napisane i bardzo interesujące też w wydźwięku. Ale w ogóle cały ten zbiór pokazuje, jak doskonałym pisarzem był David Foster Wallace. Bo to, że on potrafił pisać właśnie w tak różnych formach, że potrafił napisać coś bardzo klasycznego w swoim wydźwięku, ale jednocześnie potrafił napisać takie eksperymentalne formy, że bawił się treścią, że lubił właśnie takie zabawy intelektualne. Tutaj w ogóle ogromnie widać jego erudycję, jego wiedzę z najróżniejszych tematów, nie tylko literacką wiedzę, ale ogólnoświatową, ogólną jakąś wiedzę. I to jest naprawdę coś, co się świetnie czyta, ale miejscami muszę przyznać, że ta książka mnie zmęczyła. Właśnie te eksperymenty literackie były dla mnie męczące, trudno mi się to czytało. Doceniałam bardzo dużą dozę dowcipu w tych właśnie eksperymentach literackich, ale na dłuższą metę mnie to męczyło niestety, więc nie mogę powiedzieć, że jako całość ta książka jest fantastyczna i że jako całość będę wszystkim ją polecać. Nie, to jest książka dla osób, które lubią właśnie tego rodzaju zabawy literackie, które lubią zabawy stylem, które lubią obserwować, jak jeden pisarz potrafi bawić się właśnie swoją umiejętnością pisania. To jest naprawdę bardzo ciekawie napisane. Na pewno wrócę do Davida Fostera Wallace'a, bo słowo podoba się to może jest w tym momencie na wyrost. Na pewno jestem zaintrygowana tym autorem, na pewno jestem zaciekawiona, co innego może mi zaproponować. Nie zrobię tego od razu po tej książce, na pewno odpocznę przynajmniej trochę i zerknę sobie po prostu w jakieś inne książki, tak dla oddechu i dla higieny umysłu, ale na pewno wrócę do Davida Fostera Wallace'a. No i na przykład dzięki temu zbiorkowi dowiedziałam się o takim gatunku jak flash fiction. Słyszeliście o tym właśnie w tym cytacie, który tutaj przytoczyłam z tej książki. Także Davida Fostera Wallace'a polecam, ale naprawdę dla tych osób, które lubią zmagania takie intelektualne. To jest ciekawa książka dla takich osób. Poza książkami chciałabym Wam polecić serial, który nosi tytuł Cudotwórcy, Miracle Workers. On jest dostępny na HBO i jest on... ma on w tym momencie 4 sezony. Nie wiem, czy będą kolejne. W każdym razie serial jest na tyle ciekawy, że w każdym z sezonów opowiada kompletnie inną historię. Te historie łączą aktorzy, bo w każdej z tych historii grają dokładnie ci sami aktorzy, a przynajmniej na tym pierwszym planie. Przede wszystkim i takie najbardziej znane gwiazdy to jest Steve Buscemi oraz Daniel Radcliffe. Ja jeszcze poznałam tutaj dzięki temu serialowi Geraldine Viswanathan. To jest australijska aktorka, która ma świetny talent komediowy i tutaj się kapitalnie sprawdza. Te 4 różne światy, które są pokazane w każdym z sezonów, to jest pierwszy, to jest niebo, gdzie Steve Buscemi gra Boga, ale takiego trochę ciapowatego Boga. Drugi sezon to średniowieczne miasto. Tutaj Steve Buscemi gra shit shoveler, nie wiem jak to nazwać, takiego szuflarza od kup. Trzeci świat to jest Dziki Zachód, tak bym to nazwała. Pewna grupa ludzi wyrusza tak zwanym Oregon Trail, czyli takim szlakiem do Oregonu. i tutaj Steve Buscemi jest no, takim przewodnikiem, bo takim człowiekiem, który zna się na szlakach i może przeprowadzić właśnie ludzi poprzez dzikie ostępy Ameryki. No i ostatni, czwarty sezon to jest taki świat postapokaliptyczny, trochę w duchu Mad Maxa. Fajny jest ten serial, taki luźny, odcinki są około 19-18 minutowe, czasami nawet krótsze. Można się trochę pośmiać, one są takie w różnych stylistykach. Najbardziej mi się podobał chyba ten pierwszy sezon ze względu na to, że on był taki... Pierwsze dwa sezony, ze względu na to, że one były takie, wydawało mi się, takie czymś nowym. Ja nie lubię w ogóle filmów i seriali, które się dzieją w tym tak zwanym dzikim zachodzie. Nie znoszę tej stylistyki. Jeszcze w książkach jestem w stanie ją jakoś przełknąć, ale niestety nie w serialach i nie w filmach, więc chyba on mi się najmniej podobał. Ale polecam Wam, bo to jest taka dobra rozrywka. Jeżeli chodzi o przedstawienie, o którym wspomniałam na samym początku, to było przedstawienie w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, w którym byłam po raz pierwszy i chociaż nie jestem fanką bryły, budynku tego teatru, bo ona jest takim czarnym barakiem w centrum miasta i na tle tej ceglanej cegły, tego koloru ceglanego, ten czarny się strasznie odbija. Może taki był zamysł, ale mnie się to nie do końca podoba. To jednak wnętrze jest po pierwsze bardzo ładne, bo jest właśnie w takim drewnie jasnym. Loże i krzesełka tutaj na sali, nie na scenie, tylko na no, tam gdzieś na widowni. To w ogóle przedstawienie, na którym byłam, to były takie wszystkie dzieła zebrane Szekspira w bardzo skompaktowanej wersji, było bardzo dowcipne. Nie spodziewałam się w ogóle takiej dobrej zabawy, ale była to kapitalna zabawa. Jeżeli kiedykolwiek traficie na wędrowną trupę Szekspira, to bardzo Wam ją polecam. Możecie też sobie zobaczyć jakiś trailer. Ja postaram się zamieścić w notatkach do tego odcinka link do jakiegoś trailera tego przedstawienia, bo jest naprawdę interesujące, ciekawe, bardzo śmieszne. Naprawdę ubawiłam się, aż mnie szczęki bolały od śmiechu. Jeżeli chodzi o galerię, to również w Gdańsku bardzo Wam polecam galerię Layup. Layup Galeria to jest galeria street artu, w której zobaczycie w przestrzeniach takich magazynowych stoczni. To jest właśnie blisko tak zwanej stoczni właśnie, gdzie jest dużo takich street foodu, jakichś koncertów i tak dalej, i tak dalej. To jest tam też właśnie taka niezależna galeria street artu, w którym to pomieszczeniu właśnie tego magazynu ściany są pokryte street artem. Jest w ogóle dużo takich elementów przestrzeni miejskiej przeniesionych do wnętrza. To znaczy jest jakiś kiosk, jest pociąg, jest przystanek autobusowy. Jest to naprawdę bardzo ciekawe miejsce, które Wam serdecznie polecam. Robi ogromne wrażenie. Bardzo żałuję, że nie ma tego w moim mieście, ale ja jestem dużą fanką street artu i bardzo Wam polecam właśnie tę galerię, jeżeli tylko będziecie przejazdem w Gdańsku, albo może mieszkacie w Gdańsku, a nie wiedzieliście o takiej galerii, to odwiedźcie. To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Zostawcie łapkę w górę, jak to się mówi. Jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie. Dajcie znać innym o tym podcaście, o tych filmach i do usłyszenia. Cześć!